Dom wydawniczy Rebis przedstawia Jeffrey Archer w następnej kolejności. Przełożyła Maja Justyna. Czyta Jakub Kamieński. Dla Janet. Czy ta historia jest prawdziwa? Na teren siedziby Scotland Yardu wjechał samochód eskorty królewskiej, tuż za nim zielony Jaguar i nieoznakowany Land Rover, a na końcu kolumny dwa policyjne motocykle. Wszystkie pojazdy zatrzymały się przed budynkiem o 11:30, akurat w momencie, gdy z wieży zegarowej Big Ben rozbrzmiewał głos dzwonu. Agent ochrony zerwał się z przedniego fotela dla pasażera i otworzył tylne drzwi Jaguara. Wtedy z szeregu oczekujących na dziedzińcu wystąpił komisarz policji metropolitalnej, sir Peter Imbert. Skłonił się i powiedział: witamy waszą królewską wysokość w Scotland Yardzie. Jego powitalne słowa zostały przyjęte dobrze wszystkim znanym ciepłym, nieśmiałym uśmiechem. Dziękuję, sir. Cieszę się, że przystał pan na moją niecodzienną prośbę. Wyraziła zadowolenie księżna, gdy wymieniali uścisk dłoni. Cała przyjemność po mojej stronie, mem. Sir Peter lekko zwrócił się w stronę starszych oficerów z grupy powitalnej. Pozwolę sobie przedstawić zastępcę komisarza. Księżna ściskała dłoń każdemu funkcjonariuszowi, aż dotarła do końca szeregu. Tam został jej zaprezentowany szef zespołów dochodzeniowych Wydziału Zabójstw w MED. Komendant Hawksby jest u nas głównym specjalistą od morderstw, wyjaśnił komisarz. A dziś rano w roli przewodnika wystąpi starszy inspektor William Warwick, dodał. Wtem do przodu wystąpiła dziewczynka. Dygnęła i wręczyła księżnej bukiecik różowych róż, za co została obdarzona najszerszym uśmiechem na świecie. Księżna pochyliła się, podziękowała i zapytała: jak masz na imię?
Artemisia,
wyszeptała dziewczynka, patrząc w ziemię. Bardzo ładne imię, pochwaliła księżna. Już miała iść dalej, ale Artemisia spojrzała wprost na nią.
Dlaczego nie nosisz korony?
Zapytała. William oblał się jaskrawo-czerwonym rumieńcem, a jego zastępca, inspektor Ross Hogan, ledwie zdołał powstrzymać śmiech. Zawstydzona Artemisia się rozpłakała. Księżna pochyliła się ponownie i objęła małą. Bo nie jestem królową, Artemisio, tylko księżną. Ale kiedyś będziesz królową i wtedy będę nosiła koronę. Usatysfakcjonowana Artemisia się uśmiechnęła, a jej ojciec podążył za królewskim gościem do budynku MED. Drzwi otworzył im młody kadet. Księżna się zatrzymała i zamieniła z nim kilka słów, po czym William poprowadził ją do czekającej już windy. Przed wizytą księżnej odbyła się długa narada. Rozważano, czy powinna wejść na pierwsze piętro po schodach, czy raczej wjechać windą. Wybrano windę 4:5. Równie trudno było podjąć decyzję, kto powinien towarzyszyć księżnej w windzie. Ostatecznie ustalono, że będą to komisarz, komendant Hawksby i William. Postanowiono też, że dama do towarzystwa księżnej pojedzie drugą windą wraz z inspektorem Rossem Hoganem i detektyw sierżant Roycroft. William przygotował szczegółowy plan wizyty jej królewskiej wysokości, ale pierwsze pytanie księżnej zbiło go z tropu.
Czy Artemisia jest pana córką?
Tak, mem, potwierdził, mając w pamięci instrukcje jastrzębia dotyczące sposobu zwracania się do księżnej i prawidłowej wymowy jej tytułu, który ma się rymować ze słowem spam.
Skąd takie przypuszczenie?
Zapytał, na chwilę zapominając, że nie zwraca się do podkomendnego.
Gdyby tak nie było, nie zarumieniłbyś się,
usłyszał w odpowiedzi, gdy znaleźli się w windzie. Uprzedziłem ją, mem, żeby z tobą nie rozmawiała. Tłumaczył się William, a tym bardziej nie zadawała pytań.
Ale cię nie posłuchała.
A ja mam przeczucie, że to właśnie ona okaże się najciekawszą osobą z dzisiaj poznanych, szepnęła Diana, gdy drzwi windy się zamknęły. Skąd się wziął pomysł na imię Artemisia? Otrzymała je po Artemisii Gentileschi, wielkiej włoskiej malarce baroku.
Czyli z powodu pańskiego zainteresowania sztuką?
Tak, wielkiego zamiłowania, mem. Ale imię wybrała dla niej moja żona, Beth, która jest kuratorem sztuki w Muzeum Fitzmaurien.
A w takim razie będę miała okazję jeszcze spotkać się z Artemisią, bo jeśli dobrze pamiętam, w przyszłym roku otwieram w Fitzmaurien wystawę dzieł Franza Halsa. Koniecznie muszę na tę okazję położyć przynajmniej diadem, jeśli nie mam znowu usłyszeć wymówki.
Dodała, gdy drzwi windy otworzyły się na pierwszym piętrze. Muzeum zabójstw, mem. Zaczął William, powracając do swego planu. Bardziej znane jako Czarne Muzeum. Powstało dzięki inspektorowi Nimowi, który był jego pomysłodawcą. W 1869 roku uznał, że takie muzeum byłoby pomocne w prowadzeniu dochodzeń, a nawet w zapobieganiu przestępstwom, ponieważ policjanci mieliby możliwość analizowania dobrze znanych przypadków. W tworzeniu zbiorów pomagał mu konstabl Randall. Zgromadził on materiały o wielokrotnych przestępcach i miejscach zbrodni, które następnie znalazły się w tej galerii Łotrów jako pierwsze eksponaty. Muzeum otwarto 5 lat później, w kwietniu 1874 roku, ale do tej pory nie zostało udostępnione do zwiedzania. William mimochodem spojrzał za siebie i zobaczył Rosa Hogena, rozmawiającego z damą do towarzystwa księżnej. Swego królewskiego gościa prowadził długim korytarzem do pokoju 101. Tam przed księżną otworzyły się kolejne drzwi. Był ciekaw, czy jej królewska wysokość kiedykolwiek sama otworzyła sobie drzwi, ale szybko tę myśl porzucił i skupił się na planie zwiedzania. Mam nadzieję, mem, że eksponaty, które zobaczysz w tym muzeum, nie zrobią na tobie nazbyt wstrząsającego wrażenia. Podobno nie jeden zwiedzający, który znalazł się tu przypadkiem, był bliski omdlenia. Powiedział. Weszli do sali pogrążonej w półmroku, gdzie jeszcze bardziej powiało grozą.
Trudno mi sobie wyobrazić coś gorszego od 4 dni w Ascot. Tam mam ochotę mdleć raz po raz.
Skomentowała księżna. William chciał się roześmiać, ale się opanował. Znajdujące się tu eksponaty zaczął, podchodząc do dużej przeszklonej gabloty. To najwcześniejsze pamiątki po przestępcach zebrane przez Nima i Randala. Księżna uważnie przyglądała się narzędziom zbrodni użytym przez 17-wiecznych przestępców. Były wśród nich laska, która po przekręceniu gałki zmieniała się w miecz, rozmaite noże, ciężkie drewniane pałki i kastety. William, nie zwlekając zbyt długo, przeszedł do następnej gabloty z kolekcją przedmiotów pozostałych po kubie rozpruwaczu. Na przykład jego własnoręczny list z drwinami z policji i zapewnieniem, że nigdy go nie złapią, który wysłał do londyńskiej Centralnej Agencji Prasowej w 1888 roku, czyli w czasie największego nasilenia zabójstw, których się dopuścił. William zwrócił uwagę, że wtedy w Met jeszcze nie korzystano z daktyloskopii do identyfikacji osób na podstawie śladów linii papilarnych i ponad 100 lat przed zastosowaniem badania DNA w kryminalistyce.
Na razie trzymam się na nogach,
zażartowała księżna, gdy mijali następną gablotę, tym razem z zabytkową lornetką.
Co jest w niej takiego specjalnego?
Zapytała. Że nie wykonano jej z myślą o wyścigach w Ascot, mem. Wyjaśnił William. Była prezentem szczególnie nieprzyjemnego typa dla jego narzeczonej. Tę lornetkę otrzymała od niego kilka dni po zerwaniu z nim zaręczyn. Podniosła ją i próbowała ustawić ostrość, a wtedy z lornetki wystrzeliły jej prosto w oczy 2 gwoździe. Oczywiście straciła wzrok. Na rozprawie na pytanie prokuratora, dlaczego postąpił tak okrutnie, oskarżony odparł sucho, żeby nigdy więcej nie spojrzała na żadnego mężczyznę. Diana zasłoniła dłońmi oczy. William szybko ruszył dalej. Ten eksponat, mem, jest szczególnie fascynujący. Kontynuował, wskazując niepozorną metalową kasetkę. Dostarczyła istotnej wskazówki w pierwszej sprawie prowadzonej przez Met, w której jako dowód wykorzystano odciski palców. W 1905 roku bracia Alfred i Albert Stratton zostali aresztowani pod zarzutem zabójstwa właściciela sklepu Thomasa Farrowa i jego żony Anne. Zbrodnia uszłaby im na sucho, gdyby Alfred nie zostawił odcisku kciuka na pustej kasetce. Obaj zostali uznani za winnych i straceni przez powieszenie. Przeszli do następnej gabloty, przy której księżna przelotnie zerknęła na znajdującą się wewnątrz fotografię, po czym zwróciła się do Williama.
Proszę mi o niej opowiedzieć.
18 lutego 1949 roku John Hay pozbawił życia Olive Durant Deacon, zamożną wdowę, która odwiedzała go w warsztacie mechanicznym w Crowley. Hej ograbił ją ze wszystkiego, co miała przy sobie i rozpuścił jej ciało w beczce z kwasem siarkowym, przekonany, że jeśli policja nie zdoła odnaleźć zwłok, nie będzie można go oskarżyć o morderstwo. Nie przyszło mu jednak do głowy, że zgubna okaże się ekspertyza doktora Kita Simpsona, patologa, który odkrył 3 kamienie żółciowe i kilka sztucznych zębów ofiary w stosie gruzu na tyłach warsztatu. Jego właściciela aresztowano, skazano i powieszono.
Widzę, że lubi pan, starszy inspektorze, wybrać się z dziewczyną na pierwszą randkę w romantyczne miejsce.
Napomknęła żartem księżna, a William po raz pierwszy od początku jej wizyty odprężył się i roześmiał. Kolejny eksponat, jeden z pierwszych w tym muzeum, kontynuował, gdy zatrzymali się przed następną gablotą. Wiąże się ze zbrodnią dokonaną przez doktora Howleya Harveya Crippena, amerykańskiego homeopatę. Zamordował on własną żonę Corę w Londynie przed ucieczką do Brukseli w towarzystwie swojej kochanki, Ethel Leniwe. Stamtąd oboje udali się do Antwerpii, gdzie Crippen kupił 2 bilety na parowiec Montrose, płynący do Kanady. On i Ethel weszli na pokład w przebraniu, udając ojca i syna. Ale zanim statek wyruszył w morze, kapitan, któremu pokazano list gończy z wizerunkiem pary, nabrał podejrzeń, gdy zobaczył Crippena i Leniwe całujących się i trzymających za ręce. Natychmiast wysłał telegram do Scotland Yardu. Prowadzący sprawę starszy inspektor Walter Dew niezwłocznie udał się do Liverpoolu i stamtąd na pokładzie znacznie szybszego statku Laurentic dotarł do Montrealu wcześniej niż Montrose. Dew w mundurze pilota wszedł na pokład parowca, który wpływał na rzekę Świętego Wawrzyńca. Aresztował Crippena wraz z Ethel i sprowadził ich z powrotem do Anglii, gdzie stanęli przed sądem. Ławie przysięgłych wystarczyło zaledwie 30 minut, żeby uznać Crippena za winnego zbrodni.
Czyli on też trafił na szubienicę? Podsumowała pogodnie księżna. A co z Ethel?
Została uniewinniona z zarzutu współudziału. Ława przysięgłych potrzebowała jednak znacznie więcej czasu na podjęcie tej decyzji.
Ciekawe, jak często kobietom występki uchodzą na sucho.
Zastanawiała się księżna po drodze do następnej sali, która nie wyglądała ani trochę bardziej zachęcająco od poprzedniej. Przedstawię teraz mem kilku znanych gangsterów z East Endu, zapowiedział William. Zacznę od najsławniejszych, czyli braci Krejów, Reggiego i Roniego.
Nawet ja o nich słyszałam,
przyznała księżna, stojąc przed czarno-białymi zdjęciami osławionych bliźniaków. Mimo że przez lata wielokrotnie popełniali okrutne przestępstwa, także morderstwa, nie sposób było postawić im zarzutów, nie mówiąc już o ich skazaniu, ponieważ nikt nie chciał wystąpić i zeznawać przeciwko nim ze strachu przed konsekwencjami.
W takim razie jak ostatecznie zostali złapani?
Policji w końcu udało się ich aresztować w 1967 roku, gdy Reggie zamordował ich wspólnika, Jacka The Head McVitiego. Obaj Krejowie zostali skazani na dożywocie.
A osoba, która złożyła zeznanie?
Zapytała księżna. Nie świętowała swoich następnych urodzin, mem.
Wciąż trzymam się na nogach, starszy inspektorze.
Przekomarzała się z Williamem księżna, gdy przechodzili do następnej sali, w której znajdowała się wystawa jutowych lin różnej długości i grubości. Aż do XIX wieku w Tyburn zbierały się rzesze ludzi, którzy chcieli być świadkami publicznych egzekucji, opowiadał idący z tyłu komisarz. Tej barbarzyńskiej rozrywki zaniechano w 1868 roku i od tamtego czasu przeprowadzano je za murami więzień bez publiczności.
Czy jako młody funkcjonariusz był pan kiedyś świadkiem takiego zdarzenia?
Księżna zapytała sir Petera. Na szczęście tylko raz, mem.
Proszę mi przypomnieć, starszy inspektorze, księżna zwróciła się do Williama. Kim była ostatnia kobieta stracona na szubienicy?
Uprzedziłaś mnie, mem, powiedział William, przechodząc do następnej gabloty. Była to Ruth Ellis, hostessa w klubie nocnym. Została powieszona 13 lipca 1955 roku. Zastrzeliła swojego kochanka z rewolweru Smith & Wesson, kaliber 38. Można go obejrzeć tutaj.
A ostatni mężczyzna?
Dociekała księżna, przyglądając się broni. William łamał sobie głowę, ponieważ na takie pytanie nie był przygotowany. Spojrzał na komisarza, ale i on nie odpowiedział. Z niezręcznej sytuacji wybawił ich kurator muzeum, który podszedł bliżej. Gwyn Evans i Peter Allen, mem,
Wyjaśnił. Obaj zostali powieszeni 13 sierpnia 1964 roku za zabójstwo Johna Alana Westa. W następnym roku do parlamentu został wniesiony projekt poselski ustawy o zawieszeniu kary śmierci za morderstwo, którą ostatecznie przyjęto. Ale dodam mem, że utrzymano karę śmierci przez powieszenie za zdradę stanu lub piractwo z użyciem przemocy. Myślę, że w moim wypadku zdrada jest bardziej prawdopodobna. Skwitowała księżna, rozbawiając wszystkich tym żartem. William poprowadził gościa do ostatniej sali na trasie zwiedzania, w której pokazał księżnej rząd butelek z różnymi truciznami. Wyjaśnił, że do trucicielstwa najchętniej uciekały się kobiety, a ofiarami najczęściej stawali się ich mężowie. Pożałował tych słów w tej samej chwili, w której je wypowiadał. I tak dobiegła końca nasza wycieczka. Mam nadzieję, że była... Zawahał się i słowo przyjemna, które pierwsze miał na myśli, zastąpił słowem interesująca. Fascynująca, starszy inspektorze. Byłoby lepszym określeniem minionej godziny. Odpowiedziała księżna, gdy towarzyszył jej do wyjścia z muzeum. Szli długim korytarzem w stronę windy, mijając toaletę, która została specjalnie przeznaczona dla królewskiego gościa. Przy drzwiach czekały dwie młode policjantki, ale ich asysta nie była potrzebna ku ich rozczarowaniu. Księżna to wyczuła i przystanęła na krótką rozmowę, zanim ruszyła dalej. Będę z niecierpliwością czekać na następne spotkanie z panem starszy inspektorze i mam nadzieję poznać pańską żonę przy okazji otwarcia wystawy obrazów Franza Halsa, powiedziała wsiadając do windy. Zapewne będzie to weselsze wydarzenie. William zdobył się na uśmiech. Gdy drzwi windy na parterze się otworzyły, komisarz ponownie przejął przewodnictwo i odprowadził królewskiego gościa do samochodu, gdzie przy otwartych tylnych drzwiach czekał agent ochrony osobistej księżnej. Zatrzymała się i pomachała do ludzi, którzy zebrali się po drugiej stronie ulicy. Nie zwlekałeś długo z pogawędką z jej damą do towarzystwa, zauważył William, gdy zjawił się inspektor Hogan. Czuję, że mam u niej pewne szanse. Odparł Ross, nie dając się zbić z tropu. Rzekłbym, że próbujesz mierzyć zbyt wysoko. Odparował William. Nigdy się tym nie przejmowałeś. Odwzajemnił się Ross z uśmiechem. Punkt dla ciebie. William lekko się skłonił przed przyjacielem. Lady Victoria powiedziała mi, że obecny agent ochrony osobistej księżnej pod koniec roku odchodzi na emeryturę i jeszcze nie znaleźli zastępcy. Mam nadzieję, że wstawisz się za mną dobrym słowem.
Jakie słowo miałeś na myśli?
Zapytał William. Niewiarygodny? Podejrzanej reputacji? Roztrzepany? Myślę, że ona właśnie kogoś takiego szuka. Oznajmił Ross, gdy dama do towarzystwa wsiadła do samochodu przed księżną. Pomyślę o tym. Mruknął William. Tylko na tyle możesz się zdobyć po tym wszystkim, co przez te lata dla ciebie zrobiłem? William starał się nie roześmiać, gdy pomyślał o finale ich ostatniej eskapady. Obaj niedawno wrócili z Hiszpanii z podróży tropem Milesa Faulknera. Wreszcie dogonili swego dawnego wroga, którego odnaleźli w Barcelonie i doprowadzili z powrotem do więzienia Belmarsh. Tego samego, z którego uciekł rok wcześniej. William i Ross czuli się triumfatorami, ale też zdawali sobie sprawę z nieuchronnych konsekwencji, z jakimi będą się musieli zmierzyć po złamaniu wszystkich obowiązujących zasad. Takimi słowami komendant podsumował ich wyczyn. William przypomniał swemu szefowi, że Miles Faulkner nie uznaje żadnych zasad, a gdyby oni nie złamali absurdalnych przepisów regulaminowych, to z pewnością znowu wymknąłby im się z rąk. Zło nigdy nie usprawiedliwia zła, przypomniał im dowódca. William się zastanawiał, jak długo zdołają utrzymać Faulknera w zamknięciu, skoro jego skorumpowany prawnik tylko czeka na okazję, żeby te same zasady nagiąć na tyle, na ile się da i zagwarantować swemu szacownemu klientowi oczyszczenie z wszystkich zarzutów i zwolnienie z więzienia bez uszczerbku na reputacji. Było również wiadomo, że radca królewski Booth Watson zaspokoi swoje ambicje dopiero wtedy, gdy William i Ross staną przed komisją dyscyplinarną i w upokarzającej atmosferze zostaną zwolnieni ze służby za niedopuszczalne zachowanie podczas pełnienia obowiązków. William ostrzegł już żonę, że przez kilka najbliższych miesięcy nie będzie łatwo.
Żadna nowość,
skomentowała Beth. I dodała, że będzie zadowolona dopiero wtedy, gdy Booth Watson wraz z tym swoim szacownym klientem znajdą się za kratkami, czyli tam, gdzie jest ich miejsce.
William powrócił do teraźniejszości, gdy jej królewska wysokość znalazła się w samochodzie na tylnym siedzeniu, a funkcjonariusz ze eskorty podkręcił obroty silnika i wyprowadził królewską kolumnę ze Scotland Yardu na Victoria Street. Księżna pomachała im wszystkim z samochodu, a oni odpowiedzieli tym samym, oprócz Rosa, który wciąż uśmiechał się do Lady Victoria. Wiesz, Ross, twój problem polega na tym, że przyrodzenie masz większe od mózgu. Zakpił William, gdy kolumna powoli oddalała się od siedziby nowego Scotland Yardu. Ale dzięki temu mam o wiele ciekawsze życie. Odciął się Ross. Gdy konwój księżnej zniknął z pola widzenia, podeszli do nich komisarz i jastrząb. Mieliście dobry pomysł, pochwalił ich Sir Peter, żeby zamiast nas, starych pierników, naszych gości oprowadzali po muzeum dwaj młodzi oficerowie. Zwłaszcza, że jeden z nich najwyraźniej wzorowo wywiązał się ze swego zadania. Dziękuję, sir, powiedział Ross, czym wywołał krzywy uśmiech komendanta. Uważam, że Warwick zasłużył sobie na wolne popołudnie, zasugerował Sir Peter i oddalił się do swego gabinetu. Płonne nadzieje, mruknął jastrząb, gdy komisarz znalazł się poza zasięgiem głosu. A was obu chcę widzieć u siebie wraz z resztą zespołu. I to jak najszybciej. A najszybciej znaczy w tej chwili.